Po tej chwili minęło lat 35. Było to 17 czerwca 1942 roku, w godzinach przedpołudniowych w Katowicach, przy ulicy Mikołowskiej, w więzieniu na oddziale zwanym B1, oddział B1, oddział, w którym przebywali skazańcy czekający na wykonanie wyroku śmierci przez ścięcie gilotyną. To, co się wtedy stało, trwa jako rzeczywistość, niczym nie przyćmiona, bez przerwy, 35 minut. Ale najpierw kilka słów o tym, co było przedtem. Miałem lat 21. Przedtem gimnazjum, matura, działalność w harcerstwie, potem służba wojskowa, podchorążówka, jako plutonowy podchorąży, uczestniczyłem w kampanii wrześniowej, potem ucieczka z niewoli, powrót do rodzinnego miasta, praca w konspiracji przez kilka miesięcy, ucieczka przed gestapo, aresztowanie w Zawichoście koło Sandomierza, przewiezienie do więzienia śledczego w Tarłowskich Górach, w rodzinnym mieście, a potem wcielenie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, numer 1201. To historia zewnętrzna, a wewnętrzna miałem swoje ideały, swoje marzenia, plany życiowe. Jeden ideał streszczał się w tym, żeby wypracować sobie charakter. Miałem taki notesik, gdzie na pierwszej stronie było napisane słowo decrevi. Postanowiłem. A potem motto. Charakter to nieugiętość woli w służbie zasad uznane za prawdziwe. I szereg pięknych haseł. Tego problem pracy. A obok tego drugi plan reformowania świata, zaangażowania się w życie społeczne, w politykę, budować wspaniały, piękny świat. W tym wszystkim nie było miejsca na Boga. To było wszystko moje, własne. Bóg był mi do niczego niepotrzebny. Z domu wyniosłem pewne praktyki religijne, ale już gdzieś w 14-15 roku życia uznałem, że to nie ma żadnego sensu. Nie myślałem w ogóle o tych sprawach, wystarczały mi moje własne plany życiowe, ideały. Były tak piękne. I oto obóz koncentracyjny, pierwsza konfrontacja tego gmachu, który sobie wybudowałem, mojego światopoglądu, moich ideałów życiowych, z rzeczywistością. I pierwsze załamanie się. Być dobrym. Pomagać innym, spełniać dobre uczynki. Piękne słowa, ale spróbuj podzielić się kawałkiem chleba z drugim więźniem. Zrób tak raz i drugi i trzeci i koniec swoim życiem. Wiadomo, że racja żywności otrzymywana codziennie wystarczyła, żeby przeżyć 3 miesiące. Najwyżej potem trzeba było umrzeć z głodu. Pomagać drugiemu w pracy, narazić się za niego. Przecież teraz chodzi o życie. Żeby zachować życie, to trzeba być brutalnym, trzeba się przepychać do kotła ze zupą, trzeba organizować sobie kawałek chleba. Jak tu być dobrym, jeżeli życie się kończy i poza życie nie ma nic więcej? Żadne ideały takiej próby nie mogą wytrzymać. A potem piękny ideał człowieka. Oto człowiek. Tak często mówiłem, patrząc, jak umierali więźniowie. Umierali jak zwierzęta. Nie było żadnego majestatu i śmierci. Żadnego piękna. To było tak straszne, takie upornienie człowieka. I czy w człowieku może być coś więcej? Czy człowiek może mieć duszę? Czym się człowiek różni od zwierzęcia? Kulturą, która w warunkach normalnych, jak człowiek nie ma co robić, mu się dobrze powodzi, to może sobie tworzyć piękną kulturę, ale tutaj jest już tylko naga walka o byt. I wszyscy słabi przegrywają tą walkę i umierają, tak jak zwierzęta pod płotem. Jak tu wierzyć w człowieka? Ale Panie, w tym czasie Ty byłeś ze mną. I było tak, jak później odkryłem to w słowach psalmu. On sam Cię wyzwoli z siteł myśliwego, okryje się swymi piórami i schroni się pod jego skrzydła. Choć tysiąc padnie u Twego boku, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. To się spełniło dosłownie. 1000 po prawicy, 10 000 po lewicy, to była rzeczywistość obozu. Karna kompania, wtedy rok 13. Codziennie na tablicy, na korytarzu, gdzie był podany stan liczbowy i liczebny więźniów, kredą pisano, ile załoga wynosi, i codziennie, śledziłem to dłuższy czas, było o 10 dni. W roku mieszkało 300 ludzi, czyli wszyscy wymierali w ciągu miesiąca. Praktycznie w roku zawsze pełno, bo dochodzili nowe. Ale dalej, po miesiącu już byli wszyscy inni, wszyscy wymarli. Po kilku miesiącach przyszedł komendant obozu Rich i pyta się, kto jest dłużej niż 4 miesiące w straf kompanii. Wystąpiło nas 4. Potem bunkier. Zarzut utrzymywał kontakt z tajną organizacją podziemną poza obozem. Udowodniony. Za podniesienie niedopałka papierosów, za posiadanie zapałek ponosiło się śmierć w obozie. Przychodzi komendant obozu, pyta się, za co siedzisz? I potem krzyczy, weź stryczek i podnieś się. I tak stąd nie wyjdziesz nigdy. I zaczasnął drzwi. Za 15 minut przychodzi SS-man, otwiera drzwi, wychodzi z bunkra. Znowu karna kompania. I znowu codziennie 10 dni. I znowu 300 umiera, cała załoga w miesiącu. I znowu po 4 miesiącach przychodzi komendant po obozu. Kto jest dłużej jak 4 miesiące w każdej kompanii? Było nas 5. To tylko niektóre fakty. Wtedy Panie cudownie, Twoja opatrzność, z czego mego życia, bo miałeś swój wspaniały plan wobec mnie. A potem więzienie, rozprawa sądowa, biuro śmierci, oddział skazańców, czekanie. Co 2 tygodnie przyjeżdżał kat z Wrocławia i tych, na których przyszedł czas, brał pod gilotynę. 4 tygodnie można było czekać spokojnie. Po 4 tygodniach, jeżeli podanie ułaskawienia było odrzucone w pierwszej instancji, to
wykonywano wyrok, jeżeli nie, to jeszcze drugi miesiąc. W instancji wojewódzkiej odrzucano podanie, jak nie poszło dalej, to jeszcze miesiąc. 99 dni to była granica ostateczna, bo wtedy, jeżeli nie wykonano wyroku, automatycznie według prawa zwyczajowego było się ułaskawione. Można było czytać wiele książek, myśleć i wtedy właśnie załamało się ostatecznie wszystko. Cała ta naiwna, młodzieńcza filozofia, światopogląd, wiara, ideały. Czytając różne książki, wczoraj odkrywałem to, że człowiek to jest bestia, że życie ludzkie jest pozbawione wszelkiego sensu. Historia to jakieś straszne, błędne koło. Jedni walczą o wolność, drudzy panują, potem ci są znowu zwyciężeni, znowu ci, co byli panami, są niewolnikami, znowu chcą się pomścić za swoją krzywdę i tak bez końca. Jedno wielkie, błędne koło bez sensu. I w końcu w jakiejś książce wyczytałem takie zdanie, które było odpowiedzią na te wszystkie przemyślenia. Wszystko jest prawdziwe. I tak, i nie. Zależy jak się patrzy. W tej chwili to może być prawdziwe, za chwilę coś wprost przeciwnego też będzie prawdziwe. Jednym słowem, nie ma żadnej prawdy. I w ten sposób, Panie, przygotowałeś mnie. To był pierwszy etap. To się nazywa zdruzgotanie bożków, zniszczenie fałszywych ideałów, żeby było miejsce na przyjęcie Ciebie. Wtedy byłem jak ślepy. On przywrócił mi wzrok. Stało się to nagle, w jednej sekundzie. Siedziałem w kąciku, w celi, czytałem książkę o treści religijnej, ale specjalnie mnie nie interesowała, ale nagle jedno zdanie przeczytałem. Człowieku, oprócz ciała i duszy, istnieje duch. Coś pośredniego, nie wiedziałem, a pomiędzy duszą. Ten duch może albo się w kierunku ciała i materii, jak gdyby rozwinąć, wtedy człowiek żyje, jak gdyby tylko istniała materia. Albo może ten duch w kierunku duszy pójść. Wtedy człowiek zostaje duchowy. Nie jest taka treść tego zdania. I w tym momencie wstałem z miejsca, zacząłem chodzić po celi i powtarzam sobie ciągle w koło wierzę, wierzę, wierzę. Nie wiedziałem jeszcze, co wierzę. Kiedyś potem starałem się porównać to przeżycie z czymś nogi, tak jakby w ciemnej celi ktoś przekręcił kolor. Nagle jest światło, ale jeszcze nie widzę poszczególnych przedmiotów, no, nawet nie tylko światła. To dopiero w tym świetle poznaję różne przedmioty. Rozumiem też, dlaczego to zdanie było takie kluczowe dla mnie. Same w sobie bez znaczenia, ale jakąś przeszkodą było właśnie to doświadczenie o Boże, że przecież ten człowiek, który tak umiera i tak żyje, nie może mieć duszy. Nie może być istotą nieśmiertelną. Ale właśnie to zdanie było jakby takim kluczem. Może jakoś dla umysłu ukazało się możliwe, że może być inaczej. Ale to tylko był jakiś zewnętrzny, jakiś tutaj punkt zaczepienia. A to, co się stało, to nie było niczym spowodowane. Po prostu, Panie, Ty przyszedłeś. Przywróciłeś mi wzrok i potem nastąpiły dni wspaniałe. Były nawet wtedy książki, gdzie było dużo fragmentów z Ewangelii. I to zabrzmiało wtedy jak wspaniała muzyka. Kilka dni przedtem próbowałem się do katechizmu. Wszystko bez sensu, co tam jest napisane. A nawet zobaczyłem wspaniałą wizję świata. Wspaniały Boży plan. A zwłaszcza słowa skazania na górze. Słyszeliście, że powiedziano starym, będziesz miała bliźniego swego, a miałbym nienawiści swego nieprzyjaciela. A ja wam powiadam, nie miejcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Módlcie się za prześladujących i spokarzających was, abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie, który spuszcza swój deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych i każe słońcu świeci na dobrych i złych. Wspaniałe odświeżenie, objawienie miłości, niczym nie uwarunkowanej, absolutnej, rozwiązanie wszystkich problemów świata, wszystkich dylematów. Błędne koło krzywdy, odwetu w tym miejscu zostało przełamane. Już nie ma oko za oko, ząb za ząb. Jest absolutna, niczym nie uwarunkowana miłość. To były najpiękniejsze dni, najszczęśliwsze dni mojego życia. Jakieś może 2 tygodnie później. Był taki dzień, który się miało wszystko zadecydować. 90 dni już minęło od wyroku śmierci. Dzisiaj ma być znów ten dzień, jak byliśmy ze sobą, że będą brali. Oczywiście wieczorem trzeba było na noc ubranie wydawać z serii, zostawać tylko w bieliźnie, w kajdanach, przy zapalonym świetle. Cisza po kolacji, potem nasze ucho przyzwyczajone już słyszy kroki w gumowych butach. Cicho otwiera się cela, pada nazwiska, kogoś wyciągają. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Otwiera się cela sąsiednia. Władysław Kurek, mój towarzysz, razem ze mną skazany w jednej sprawie. Całe ciało drży w tym momencie z lęku, ale w sercu jakiś pokój. I tylko słowa ciągle świadomości, ja jestem w zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. I w tym momencie strażnik wkłada klucz do mojej celi. Wstaje i mając w ręku list, już pożegnany, napisany do rodziny, idę w kierunku drzwi. Ale strażnik nie przekręca klucza. I za chwilę wyciąga klucz z powrotem i idzie do następnej celi. Pomylił się o jeden numer. Tedeum laudamus, Ciebie Boga uwielbiam. Modlitwa dziękczynna. Otóż tylko czekanie, aż przyjdzie ułaskawienie 14 sierpnia, pierwszą rocznicę śmierci ojca Maksymiliana. Cudowny moment. Zadecydował o wszystkim. Oto już właściwie nie było innych problemów. Od tej chwili, kiedy on przywrócił mi wzrok, przez 35 lat nigdy nie było problemu wiary. Niczym nie zostało to spojrzenie zamącone. Przeciwnie, coraz pełniejszy, coraz wspanialszy obraz Bożego planu, zbawienia. To, co mi dał wtedy w jednym momencie, to trwa. I co do tego też nie było wątpliwości, że życie już może tylko do niego należeć. Oczywiście droga 35 lat to długa droga. Stary człowiek nie rezygnuje ze swoich planów, ze swoich ambicji. Potrafi pod pozorem pełnienia Bożych planów wpychać swoje własne plany. To już jest inna sprawa. Pewnie będzie tak, jak ktoś powiedział, że stary człowiek umrze pół godziny po naszej śmierci dopiero. Ale to spotkanie, które wtedy nastąpiło, sprawiło, że odtąd życie ma inny zupełnie sens i ciągle tylko w tym wymiarze się ono może dokonywać. Jestem zdolny jeszcze dzisiaj ogarnąć wielkości tego, co się wtedy stało, co mi zostało darowane. To jest niemożliwe, żeby sobie to uświadomić. Chyba dopiero tamtym życiu można będzie rozpoznać wspaniałe Boże drogi i właśnie będziemy mieli całą wieczność do tego, żeby uwielbiać Pana za to, co uczynił w naszym życiu, za to, że ma taki, miał taki wspaniały plan wobec naszego życia, że ten plan jest rzeczywisty. Dziękuję Ci, Panie, za to spotkanie, za to, że tak wspaniale prowadzisz swoją miłością. A Was, bracia, proszę, abyście teraz wraz ze mną uwielbiali Pana. Chciałbym, żebyśmy jako modlitwę zaśpiewali tę pieśń: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz.